Przy mikrofonie Wojciech Basałgo, a z nami jest detektyw Małgorzata Marczulewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W nocy ze środy na czwartek, tydzień temu, 90-letnia mieszkanka Szczecina odebrała telefon, że jej wnuk potrącił kobietę samochodem i potrzebny jest pilny transport poszkodowanej do Niemiec. Seniorka nie zastanawiała się, włożyła do torby biżuterię, złote monety, a także to, co najcenniejsze, pamiątki po rodzicach walczących w powstaniu warszawskim. To wszystko zaniosła pod jeden ze szczecińskich hoteli. No a tam kurierka odebrała w środku nocy te wszystkie rzeczy i no, co się okazuje, pani padła, no, tak jak pewnie słuchacze się domyślają, padła ofiarą oszustów. Rodzina zwróciła się do pani o pomoc. Z czego to może wynikać? Z braku zaufania do policji, czy no, po prostu słabego wykrywania takich spraw?
Powiem tak, generalnie rodzina chce, żeby działać dwutorowo. Pomimo tego, że policja prowadzi czynności, zatrudnili agencję detektywistyczną, żeby była większa szansa na to, że te kosztowności zostaną odzyskane. Tak jak pan redaktor słusznie wspomniał, to są pamiątki, które dla tych ludzi nie tyle mają wartość materialną, co sentymentalną. Są to pamiątki po ich rodzicach, pradziadkach i najważniejsze dla nich jest to, żeby ten majątek odzyskać.
Ja tak się zastanawiam, bo informujemy niemalże co 2 tygodnie są komunikaty policyjne o tym, że ktoś został oszukany. Aż ciężko zliczyć ile osób, ale podobno bardzo dużo. Pani zagłębiła się w ten temat.
Dokładnie tak. W samym Szczecinie w ciągu ostatnich 1,5 miesiąca doszło do około 6 podobnych przestępstw. I najczęściej to są osoby, z którymi jak rozmawia się na co dzień, to same twierdzą, że nigdy w życiu w takiej sytuacji nie dałyby się oszukać. Myślą zdroworozsądkowo, rodzina często z nimi rozmawia, że takie przestępstwa mają miejsca. I na co dzień w spokojnej rozmowie te osoby twierdzą z pełnym przekonaniem, że w takiej sytuacji na pewno nie dałoby się oszukać. Natomiast tutaj to są bardzo mocno wyspecjalizowane grupy doświadczone w manipulacji i dzieje się tak, że oni używają haseł, które dość mocno wpływają na emocje tych starszych osób.
A no właśnie, poruszyła
to są
pani
słowa
bardzo,
typu wypadek.
Bardzo ważny wątek pani poruszyła, no bo to nie jest sprzedawca fotowoltaiki, który mówi, a za chwilę przyjedzie przedstawiciel i zamontuje pani fotowoltaikę, albo sprzedawca garnków. Tam z reguły są emocje i najczęściej pojawia się płacz w słuchawce.
Dokładnie tak. Tam pojawiają się informacje i hasła, wyrazy takie jak ojom, granica śmierci. W tej sytuacji było przedstawione to w ten sposób, że wnuczek pani spowodował wypadek, w którym ucierpiała kobieta, Niemka, i jest na granicy życia i śmierci. I mąż tej kobiety zorganizował transport helikopterem do Niemiec na pilną operację ratującą życie, natomiast za ten helikopter trzeba zapłacić. Poinformowali też, że inne paragrafy dotyczą wnuczka w sytuacji, kiedy ta kobieta przeżyje, a zupełnie inne, jeżeli dojdzie do śmierci tej kobiety. Oni celowo wywierają taką presję, żeby nie było czasu na zdroworozsądkowe myślenie, żeby jak najtragiczniejszy obraz i wizję przedstawić tej osobie, żeby ona zaczęła wierzyć. Mało tego, do telefonu są podstawiane osoby, które oczywiście przedstawiane są jako dzieci i wnuki tej pani, które używają sformułowań typu mamo, ja im ufam, babciu, ratuj mnie. To są hasła, które mocno też wpływają na emocje tej osoby i ta osoba nie do końca racjonalnie zaczyna myśleć. Dopiero gdy emocje opadają najczęściej na drugi dzień, bądź osoba ta kontaktuje się na drugi dzień z rodziną, dopiero dowiaduje się, że doszło do przestępstwa.
A mnie pani detektyw bardzo zastanawia, skąd oszuści znają na przykład imiona dzieci, wnuczków, bo w tym konkretnym przypadku oszuści posługiwali się imieniem. To wynika z na przykład przeglądania internetu, zdjęć na Facebooku takich ludzi?
Akurat w tym przypadku nie, bo te osoby nie mają portali społecznościowych, w związku z czym niemożliwe jest, żeby te informacje z takich kont.
Ale na przykład dzieci wrzucają zdjęcia z dziadkami do internetu.
W tym przypadku konkretnym akurat nie było takich
nie było
kont.
Tak.
Natomiast oczywiście może tak być, że dużo informacji jest pobieranych z internetu, bądź tak zwaną polską pantoflową, tak? Czyli robiony jest wywiad środowiskowy na temat danych osób. Natomiast ja też chciałam powiedzieć, że często w takich sytuacjach jest tak, że ta osoba na tyle dobrze manipuluje tą rozmówcą, że ta osoba sama wierzy, że oni te informacje znali, a tak nie jest. Rozmowa może przebiegać w taki sposób. Przykładowo, dzwoni komendant Policji Głównej z Warszawy i informuje panią, że dzwoni w sprawie jej wnuczka. I na co kobieta odpowiada? Olka? I tutaj już imię wnuczka sama osoba poszkodowana powiedziała, a oszust, podłapując te informacje, wykorzystuje je do dalszej rozmowy. W konsekwencji i w nerwach ta osoba potem jest święcie przekonana, że oni to imię znali, a tak naprawdę to sama je wypowiedziała w tej rozmowie.
A mało tego, ta osoba mówi, że jest w stanie dać głowę, że słyszała głos swojego wnuczka przez telefon.
Oczywiście, że tak. Wręcz jest pewna, że mówi, że był to głos syna, że był to głos wnuczka, zapłakany, proszący o pomoc. Nie było czasu na zastanowienie się, nie było czasu na reakcję, bo kobieta mogła w każdej chwili umrzeć, więc padały hasła: mamo, ja im ufam, oddaj wszystko, co masz. Więc tak jak mówię, to są naprawdę grupy mocno wyspecjalizowane w manipulacji. Musimy uczulać starsze osoby na to, żeby w takich sytuacjach nie doprowadzały do tego, że podawane są osoby do telefonu, tylko należy się rozłączyć i wykonać numer telefonu do członka rodziny, aby potwierdzić, czy taka sytuacja ma miejsce. Proszę pamiętać, że jeżeli faktycznie komenda w jakiejkolwiek sprawie kontaktowałaby się z nami, to oddzwoniliby drugi raz, jeżeli by zaszła taka potrzeba. Także nie bójmy się rozłączyć połączenia i zweryfikować danej historii, czy ona ma miejsce. Dodatkowo możemy też prosić o jakieś szczegóły, na przykład zapytać o nazwisko panieńskie bądź inną informację, którą członkowie rodziny na pewno posiadają, a nie posiada jej złodziej.
No i powiedziała pani ważną rzecz, rozłączyć połączenia. Ale jak to wytłumaczyć na przykład 90-latce albo 80-latce, że trzeba ten czerwony przycisk, tą czerwoną słuchawkę wcisnąć? Często ludzie nie rozłączają się i wybierają numer telefonu. I co się wtedy dzieje? Łączą się ponownie z oszustem.
Oczywiście. Mało tego, tutaj w tym przypadku rozmowa trwała kilka godzin, około 2-3. Oszuści blokowali wszystkie telefony, czyli i telefon stacjonarny, i telefon komórkowy danej pani, i ona w międzyczasie próbowała się kilka razy rozłączyć, natomiast następowało od razu kolejne połączenie. To jest sztuka, którą mają wypracowaną oszuści, i oni naprawdę mocno grają na emocjach, na presji czasu, na ogromnych karach za to, jeżeli się dana osoba nie ustosunkuje do ich wymagań.
Pani detektyw, a skąd oni biorą numery telefonów i wiedzą, że tam odbierze starsza osoba? Oni po prostu wykonują ileś set połączeń, gdy słyszą głos starszej osoby, to dopiero wtedy zarzucają wędkę?
Dobre pytanie, ponieważ akurat w tej sytuacji numery telefonów są zastrzeżone. Natomiast ja mam trop pewien, który mógłby nas doprowadzić do ewentualnych sprawców, natomiast nie mogę jeszcze o nim mówić głośno,
oczywiście,
żeby tutaj nie zacierać śladów.
No i ważny punkt, bo kosztowności zostały przekazane tak zwanemu kurierowi sądowemu. To najczęściej są osoby, które nie mają świadomości, że są zaangażowane w przestępstwo.
Dokładnie tak. Powiem panu z doświadczenia, z zaznajomienia się z podobnymi sprawami, to tymi osobami odbierającymi ten majątek często są osoby zupełnie nieświadome. Na przykład wysyła się taksówkarza. Na zasadzie zlecenia: proszę odebrać przesyłkę od mojej babci z adresu takiego i takiego i przywieź ją na przykład do parku w centrum miasta. Albo wysyła się bezdomnego, któremu daje się kilkaset złotych, albo wcześniej zaprowadza do hotelu, żeby się umył, przygotował, ubrał dane rzeczy i żeby odebrał przesyłkę. Bądź też zaczepia się nawet jakąś nastolatkę czy nastolatka i za jakieś nieduże pieniądze prosi się o odebranie przesyłki. Naprawdę sytuacji jest dużo i informacje, na podstawie których potem osoby złapane przedstawiają, są naprawdę często absurdalne. Także osoba, która odbierała tą przesyłkę, dziewczyna w wieku 25 do 30 lat, która przedstawiała się jako Magda, jest szansa, że ona może być niezwiązana z tą grupą i mogła być zupełnie nieświadoma tego, że odbiera, w tym przypadku akurat no, było to złoto, natomiast mogła zupełnie być nieświadoma, że to jest majątek, który pochodzi z przestępstwa.
I teraz pytanie, jeżeli taka osoba na przykład słucha naszej audycji albo przeczytała w gazecie, że to być może o nią chodzi, czy ona może się zgłosić na przykład na policję i
oczywiście,
uniknąć kary?
Zależy oczywiście, czy była świadoma przestępstwa, czy nie. Jeżeli była, no to już jest rola policji. Ja tutaj nie mogę wchodzić w rolę policji i ustalać, czy może kary uniknąć, czy też nie. Natomiast jeżeli była osobą zupełnie nieświadomą, to jak najbardziej uważam, że mogła zostać tak samo wplątana i może być taką samą ofiarą, jak osoba poszkodowana. Natomiast może mieć mnóstwo cennych informacji, które doprowadzą nas do tych faktycznych oszustów. Dlatego jeżeli nas słucha, to ja apeluję do dziewczyny, aby zgłosiła się, pomogła nam w ustaleniu sprawców i jest naprawdę spora szansa na to, że ona uniknie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
W tym konkretnym przypadku rodzina ufundowała nagrodę za wskazanie sprawców, którzy oszukali najbliższą.
Zgadza się. Rodzina ufundowała 10 tysięcy złotych nagrody dla osoby, która pomoże wskazać sprawców, bądź też dla osoby, która doprowadzi do zwrotu przekazanego majątku.
Małgorzata Marczulewska, detektyw, która zajmuje się w tej chwili sprawą oszustwa na wnuczka, na policjanta, była moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę i rozmawiajmy z naszymi dziadkami.
Dokładnie tak. Należy rozmawiać, uświadamiać często, żeby do takich przestępstw nie dochodziło. Bardzo dziękuję za rozmowę.